Berwińskiego 5.
Państwa i naszym gościem jest Jakub Mrugalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl. Witaj serdecznie.
Witam.
Od początku wojny na wschodzie w mediach słyszymy jeszcze częściej na przykład o atakach rosyjskich troli. Co więcej, w mediach społecznościowych spotykamy się już z regularną obelgą, która brzmi na przykład działasz na zlecenie rosyjskich troli. I z reguły mniej więcej wiem, jak to działa, ale szczerze powiedziawszy, ja na przykład nie znam mechanizmu funkcjonowania takiego trola. Może zacznijmy od tego, po czym możemy rozpoznać w internecie trola.
Znaczy, pierwsza rzecz to warto podzielić te trole na dwie kategorie. Nie każdy człowiek, którego spotkamy w internecie, który głosi poglądy, z którymi się nie zgadzamy, realnie jest trolem. Nie każdy jest opłacany na przykład, żeby robił coś takiego. I teraz mamy osoby, które faktycznie celowo publikują informacje, które nie do końca są sprawdzone albo po prostu są kłamliwe, fałszywe. I takie osoby bardzo często działają na czyjeś zlecenie. Po czym to można poznać? No, można poznać to po tym, że jest to najczęściej taka dość skoordynowana akcja, czyli nie jest to jedna osoba, która publikuje jeden wpis, tylko na przykład możemy zauważyć, szczególnie na Twitterze przykładowo, że dany wpis pojawia się wiele, wiele razy z różnych kont, w zasadzie w niezmienionej formie. Ktoś opowiada historię, że na przykład byłem dzisiaj w sklepie i spotkałem kogoś tam, co powiedział i tak dalej, i tak dalej. I ta sama historia opowiedziana jest na przykład dziesiątki, jak nie setki razy w innych miejscach sieci. W tym momencie widzimy, że coś jest nie tak. Tylko właśnie to, co powiedziałem na początku, są te dwa rodzaje ludzi. Pierwsi to są ci, którzy publikują to dlatego, że mają w tym jakiś interes, a drudzy to są osoby, które podają to po prostu dalej, bo usłyszeli fajną historię. Czasami podają tą historię dalej jako swoją własną. Głupio jest powiedzieć, słyszałem w internecie, że ktoś tam powiedział, na zasadzie ja byłem w sklepie, ja słyszałem, ja byłem świadkiem.
No i potem słyszymy o tej słynnej cioci, która pracuje w urzędzie.
Dokładnie tak. Każdy z nas ma ciocię z urzędu, każdy z nas ma jakiegoś znajomego, który akurat jechał autobusem, no i tak to wygląda.
Dobrze, to jeżeli wrócimy do tej grupy faktycznych troli, to jak to wygląda jakby od kuchni? Mamy takiego trola, który siedzi i ktoś mu za to płaci, nie wiem, w jaki sposób przelewa pieniądze, kontroluje jego pracę. Wiemy, jak to wygląda jakby z tej drugiej strony?
Nie mam wśród znajomych troli, więc trudno mi powiedzieć, jak dokładnie to wygląda. Tak, ale powiedzmy tak, ze względu na to, jak bardzo jest to zorganizowane, w sensie na jaką skalę to jest, ze względu na to, jak te trole się chronią, to znaczy, jeżeli zgłosimy konto takiego trola, ono prawdopodobnie zostanie zablokowane, ale na jego miejsce powstają kolejne i kolejne, kolejne. Nie można powiedzieć, że ktoś robi to hobbystycznie. Jeżeli ktoś taką energię wkłada w działalność właśnie dezinformacyjną, to prawdopodobnie jest ku temu jakiś cel i jest przez kogoś opłacany. Też nie chcę podawać tutaj konkretnych nazw, ci opłacani są przez firmę A, ci przez firmę B, po prostu jest to akcja zorganizowana i z nią trzeba też walczyć. My jako normalni ludzie też możemy z tym walczyć.
W jaki sposób?
Możemy zgłaszać takie osoby. Większość platform, czy to Facebook, czy to Twitter, LinkedIn, cokolwiek innego, ma funkcję zgłoś. Można zgłosić to jako właśnie informacja nieprawdziwa, można zgłosić jako spam. Na tej zasadzie można blokować tych użytkowników. Są też takie akcje, które globalnie, nazwijmy, wyłapują takich ludzi. Jedna akcja jest prowadzona przez NASK, można sobie poszukać w internecie, druga jest prowadzona przez firmę Brand24, jeżeli się nie mylę. Obie te akcje wyłapują właśnie troli, szukają wzorców postów, to znaczy, jeżeli w kółko ktoś pisze te same nieprawdziwe informacje, to wiążą te konta razem i my jako użytkownicy musimy zrobić tylko jedną rzecz, zgłosić te konta, ponieważ jeśli taki NASK na przykład wyłapie konto trola, to nie ma mocy, aby usunąć je z platformy, ale my jako użytkownicy, jako taka rzesza użytkowników już taką moc potencjalnie mamy, to znaczy jeżeli załóżmy Twitter zauważy, że zgłoszeń jest kilkaset albo kilka tysięcy, to już coś z tym zrobi, gdy zgłoszenie będzie jedno, no to nie bardzo.
To a propos rzeszy użytkowników, słyszymy ciągle o atakach dezinformacyjnych zorganizowanych grup roboczych albo właśnie mówi się ognisk troli. To z czym mamy tutaj do czynienia?
Można powiedzieć, że trole internetowe działają w takich skupiskach, to znaczy, tak jak powiedziałem na początku, nie jest to pojedynczy troll, który publikuje informację nieprawdziwą, tylko często jest taki łańcuch troli, to znaczy ktoś publikuje początek informacji, ktoś uzupełnia to dalej, całość wiąże się w jedną dużą całość i osoba postronna, gdy patrzy na efekty działania takiego łańcuszka powiązań, no stwierdza, że coś w tym musi być, skoro wiele osób podaje wiele uzupełniających się faktów, to nie może być nieprawda. A jeżeli chodzi o tą nieprawdę podawaną dalej, nie zawsze jest to nieprawda w formie tekstowej. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że czasami widzimy faktyczne nagrania, które prezentują jakąś informację, ale one są zmontowane. Nagrania dźwiękowe czasami też są zmontowane, czasami zdjęcia, które są przerobione. I dla osoby nietechnicznej często wręcz niemożliwe jest, ażeby powiedzieć, czy to jest montaż, czy to jest tak zwany deepfake, czy to jest prawda. Więc jedyne co, no musimy czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł informacji, a nie próbować to weryfikować na własną rękę.
Czyli wiemy, że cel troli to przede wszystkim szerzenie dezinformacji, ale słyszałem także, że można, albo że się pojawiają się próby przejęcia kont. Na przykład, czy nasze konto może zostać przejęte przez trolla?
Może nie przez trolla, ale powiedziałbym tak, że wraz z tą falą troli przychodzą oszuści. Zwyczajni oszuści, którzy byli też wcześniej, tylko teraz znaleźli sobie nową wymówkę. Czyli na przykład teraz na fali jest temat Ukrainy przykładowo, więc są właśnie rzeczy nawiązujące do konfliktu ukraińskiego. Próba wyłudzenia danych do konta, próba budowy na przykład fałszywych zbiórek, próba instalacji na przykład oprogramowania. Ostatnio była taka akcja dość popularna. Namawiało się ludzi, aby wspólnymi siłami bombardowali serwery Rosji, bombardowali w rozumieniu wirtualnym oczywiście, poprzez zasypywanie ich pakietami. Aby to zrobić, by wypadało zainstalować jakieś oprogramowanie na dysku. No i część tego oprogramowania, umownie nazwijmy, była legalna, to znaczy faktycznie atakowała Rosję, a niektórzy podpięli się pod to i instalowali w takim oprogramowaniu na przykład koń trojański bankowy albo tego typu rzeczy, które mogły
cudownie
faktycznie doprowadzić do kradzieży pieniędzy.
Czyli każdy chce skorzystać na tej sytuacji, tak naprawdę.
Dokładnie tak.
Mówi się o 10 tysiącach profili w mediach, które rozpowszechniają w Polsce właśnie dezinformację. Czy to dużo, czy mało?
Trudno mi powiedzieć, ale powiedziałbym tak, według mnie to jest bardzo dużo, dlatego że tutaj mamy taki efekt skali. Jeżeli jedna osoba udostępni informację fałszywą, to być może zdobędzie 3-4 lajki. Jeżeli 10 tysięcy osób zdobędzie coś takiego, znaczy jeżeli 10 tysięcy osób opublikuje taką informację, to tutaj poleci cała fala kolejnych udostępnień, kolejnych. Czyli na przykład ja udostępnię fake newsa, mój kolega udostępni to, co ja udostępniłem i te 10 tysięcy to jest zalążek, który w praktyce zmieni się w gigantyczną falę. Więc powiedziałbym, to jest bardzo dużo.
Jeżeli chodzi o rozpoznawanie trolla w internecie, to zauważyłem, że jest pewien taki klucz. Czasami można zobaczyć, że niektóre profile zostały utworzone dosłownie chwilę przed pandemią albo chwilę po rozpoczęciu pandemii COVID-19. Najpierw zajmowały się tą narracją antyszczepionkową, a teraz często rozpoczynają rozpowszechnianie takich newsów antyuchodźczych, bo taka się pojawia korelacja. Czy faktycznie można to zaobserwować? Bo z tego, co wiem, to Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych także o tym informował już na początku inwazji.
Tu wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy, czyli właśnie epidemia COVID plus właśnie sprawa Ukrainy. I co można zauważyć? Niektóre konta jednocześnie tak jakby uczestniczyły w dwóch tych konfliktach, to znaczy konfliktach, no tych dwóch sprawach. Chodzi o to, że przebranżowiły się wraz ze zmianą narracji. No więc warto zobaczyć sobie na takie konto, tak jak wspomniałeś, kiedy ono powstało. Na niektórych sieciach społecznościowych można zobaczyć datę założenia konta. A druga rzecz, warto zobaczyć, czy takie konto ma jakieś życie. Życie w rozumieniu, czy publikuje jakiekolwiek informacje, z wyjątkiem informacji podawanych dalej, tych takich najbardziej wstrząsających, najbardziej właśnie takich nośnych, że tak powiem. Jeżeli ktoś w kółko pisze na przykład odnośnie COVID-a, a jednocześnie zauważamy, że to konto tak naprawdę nie żyło, nie istniało przed epidemią COVID-a, coś jest nie tak. Żadna osoba też nie funkcjonuje w internecie zazwyczaj w taki sposób, że publikuje tylko informacje na jeden temat, nie ma żadnych interakcji z innymi ludźmi. Warto też zobaczyć na przykład, ilu znajomych ma taka osoba. A jeżeli na przykład okaże się, że ma 5, 6, 10, nie jest to do końca normalne, warto zobaczyć, kliknąć sobie na przykład, co to za znajomi. I okaże się, że oni publikują informacje na dokładnie ten sam temat. Mało tego, może to jest taka siatka powiązań, że lajkują tylko swoje posty i te lajki nie wychodzą na zewnątrz wcale. To już powinno nam dać do zrozumienia, że coś jest nie tak.
Czyli tak naprawdę, reasumując, powinniśmy uważać. Za każdym razem, kiedy słyszymy, że ciocia z urzędu mówiła o tym, albo że sąsiad powiedział, że na przykład Ukraińcy odbierają nam pracę, to powinno nam się zapalić czerwona lampka. Powinniśmy zawsze pytać w sumie o źródło tych informacji, choć wiemy, że tak jak wspominałeś, nikt nie przyzna się, że faktycznie ciocia w urzędzie nie pracuje.
Dokładnie tak, ale tutaj jedną rzecz bym doradził, taką, którą my możemy naprawdę zrobić. Zanim któryś z słuchaczy poda informację dalej, niech się zastanowi, kto jest źródłem tej informacji, niech zapyta tej osoby, skąd ty to wiesz, a najlepiej niech nie podaje tej informacji dalej. Jeżeli nie jesteśmy sami w stanie zweryfikować poprawności, to załóżmy, że to może być informacja fałszywa. Bo w tym momencie ktoś nas oskarży, że to my jesteśmy jednym z tych rosyjskich troli, którzy są opłacani, a tak naprawdę my tylko w dobrej wierze podaliśmy informację podaną przez naszego dobrego znajomego, prawda? Więc zastanówmy się, zanim klikniemy like, zanim klikniemy share, pomyślmy, jakie to będzie miało konsekwencje i kto jest źródłem informacji.
Jakub Murgalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl, był Państwa i naszym gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.